Feedback. Rozdział pierwszy. Zła sława feedbacku. Gdyby nasi koledzy od marketingu mieli przeprowadzić ocenę jakości marki dla feedbacku, to zapewne nie wypadałaby ona korzystnie. Nikogo to nie powinno dziwić, skoro przez wieki ludzkość tak kiepsko radziła sobie w tej sferze. Szkodziliśmy tej marce, raz po raz wiążąc ją ze złymi doświadczeniami. Informacja zwrotna bywała dla nas pretekstem do wymierzania kar. Była motorem zawstydzania, narzędziem manipulacji. Szefom zdarzało się zbierać uwagi przez jakiś czas, aby potem zaskakiwać nimi zdezorientowanego pracownika. Dopuszczaliśmy do głosu uprzedzenia, pozwalając im kształtować naszą perspektywę. Nalegaliśmy, aby ludzie przedstawiali swoje opinie w zupełnie nieodpowiednim do tego miejscu i czasie. Skarżyliśmy się na coś komuś, kto potem przekazywał te informacje dalej, aż w końcu dotarła do tego, do kogo mieliśmy o coś żal. Jedni uważali, że we wszystkich okolicznościach najlepsza jest brutalna szczerość. Inni stawiali na domniemania i insynuacje. Wyrażaliśmy opinię tylko wtedy, gdy mieliśmy zastrzeżenia. Oczywiście całej winy za zaistniały stan rzeczy nie można zrzucać na tych, którzy przekazują informacje zwrotne. Dość wspomnieć choćby o tym, jak często zdarza nam się przyjąć postawę obronną, gdy tylko ktoś próbuje nam przekazać jakikolwiek feedback. Próbujemy negować fakty, wskazujemy na winę posłańca albo wściekamy się i ostentacyjnie wychodzimy. Kiedy indziej wysłuchujemy uwag w milczeniu i zamykamy się w sobie albo po prostu nie słuchamy tego, co się do nas mówi. Jak często sami zwracamy się o feedback, gdy w naszej głowie pojawi się myśl typu: czy aby na pewno zmierzam we właściwym kierunku? Może dziś rano podczas spotkania mogłem coś zrobić lepiej? Większość z nas nie prosi o informacje zwrotne, a co najwyżej siedzi i czeka, aż ktoś je nam przekaże. Czy słuchając o tych najróżniejszych doświadczeniach, które robią feedbackowi taką złą reklamę, nie pomyślałeś, aby o horrorze dorocznej ewaluacji? Jakże często tak właśnie ona wygląda? W mojej pierwszej książce wyszczególniłam 8 błędów tradycyjnego zarządzania wynikami. Opisując karygodny błąd numer 2, wspomniałam o tym, że trudno wykazywać się otwartością w stosunku do osoby, która próbuje za wszelką cenę wbić nam szpilę, stosując jedną z kiepskich technik przekazywania informacji zwrotnych. Należy z niepokojem myśleć o tym, że takie doroczne rozmowy mogą istotnie wpływać na to, jak układają się relacje między podwładnym a przełożonym przez cały następny okres, a być może już zawsze potem. Złe wspomnienia mają bardzo długi okres półtrwania, ale o tym jeszcze sobie powiemy. Problem złej sławy feedbacku ma więc źródło w naszym nastawieniu i naszych doświadczeniach. W związku z tym najwyższy czas przyjrzeć się naszym własnym nawykom, zastanowić się nad naszym własnym podejściem i posłuchać historii, które sami sobie opowiadamy. Skoro tak powszechnie cierpimy z powodu feedbacku, to znaczy, że jako kultura źle sobie z nim radzimy. W takim jednak razie sprawa jest prosta. Jeśli zależy nam na tym, aby wreszcie móc myśleć o informacji zwrotnej ciepło zamiast z niechęcią, musimy dokonać pewnych radykalnych zmian w naszych głowach i naszych sercach. Jak to się stało, że feedback pobłądził? Wcześniej wpojone złe nawyki. Nawyki, zarówno dobre, jak i złe, kształtują się na bardzo wczesnym etapie naszego życia pod wpływem obserwacji otoczenia. Z czasem utrwalamy tylko wyuczone zachowania i odruchy, niekiedy wbrew własnym intencjom utrwalając również te z nich, które nam jako odbiorcom przeszkadzały. Te wczesne doświadczenia mają również wpływ na nasze postrzeganie informacji zwrotnych, ponieważ już jako dzieci uważnie obserwowaliśmy, odbieraliśmy bądź odpychaliśmy od siebie uwagi, które często bardziej szkodziły niż pomagały. Najgorszy możliwy feedback to ten, który pojawia się jako krytyka, słowa wypowiedziane w złości bądź krytyczne oceny naszej osoby. Takie okrutne informacje zwrotne, nie do końca zasługujące na to powszechnie przypisywane im miano, stanowią często typowe doświadczenie młodego człowieka, który raz po raz odbiera je od rodziców, rodzeństwa, innych dzieci z placu zabaw, a potem także pierwszych, potwornych szefów. W rezultacie od samego początku uczymy się postrzegać feedback jako siłę negatywną, jako coś, czego należy się bać. Ponieważ większość z nas doświadcza go w sposób dla siebie nieprzyjemny, raczej o niego nie zabiegamy, a też i niechętnie go przekazujemy. Ta niechęć z czasem nasila się do tego stopnia, że mamy trudność z rozpoznawaniem feedbacku, gdy ten pojawia się w postaci informacji o charakterze pozytywnym, jako pozytywne wzmocnienie w formie wspierającej sugestii. Nasi szefowie, rodzice, nauczyciele, przyjaciele czy rodzeństwo prawdopodobnie nigdy nie chcieli sprawiać nam przykrości. Może w przypadku rodzeństwa nie jest to do końca prawda. Oni w większości realizowali tylko głęboko zakorzenione w naszej kulturze absurdalne modele przekazywania informacji zwrotnych. Chcę przez to powiedzieć, że feedback poznajemy już we wczesnym dzieciństwie, ale niestety rzadko poznajemy go od dobrej strony. Aby wyzwolić się od strachu przed informacją zwrotną, musimy tego wszystkiego się douczyć i uwolnić od mocno zakorzenionych złych nawyków. Nic i nic, a potem nagle bum. Jak już dałam jasno do zrozumienia, nie przepadam za tradycyjną formułą oceny wyników. Standardowa doroczna ewaluacja nie tylko nie przekłada się na poprawę wyników, ale również szkodzi naszemu postrzeganiu koncepcji feedbacku. Utwierdza ludzi w przekonaniu, że przekazywanie informacji zwrotnych to wielka rzecz, że jest w tym coś złowrogiego, coś z konfrontacji, że stoją za tym jakieś ukryte intencje. Rytuał dorocznej ewaluacji wzmacnia w nas błędne przekonanie, że informacje zwrotne przekazuje się i odbiera podczas rozmowy z przełożonym, która odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Wydaje nam się, że feedback to rozmowa o wszystkim, co nam się udało i co ciągle wymaga jeszcze poprawy, a być może również i o tym, ile będziemy w kolejnym roku zarabiać. Zadaniem menadżera jest w związku z tym skrupulatne dokumentowanie wszystkich naszych sukcesów i porażek z danego okresu, a następnie sumaryczna ocena naszej wartości jako pracownika, nierzadko w porównaniu z kolegami zza biurka. Taka rozmowa to częściej monolog niż dialog, a sama ocena w znacznym stopniu zależy od takich czynników jak odległość wydarzenia w czasie. Większą wagę zdaje się mieć wszystko to, co dokonało się w ostatnim okresie, czy indywidualne podejście menadżera. Zakłada się, że na taką bitwę trzeba się dobrze przygotować, czemu zresztą trudno się dziwić, skoro ewaluacja częściej przebiega w atmosferze próby sił niż odprężenia i współpracy. Po zakończeniu rozmowy szybko się zapomina o wszystkich jej pozytywnych akcentach. Całą naszą uwagę pochłania bowiem to, co wymaga poprawy. Człowiek obsesyjnie rozmyśla o tym, czy został potraktowany uczciwie i sprawiedliwie, czy uzyskana ocena rzeczywiście odzwierciedla jego wyniki w pracy. Ten stan rzeczy utrwalany przez lata konsekwentnie prowadzonych ocen bardzo niekorzystnie wpływa na nasz stosunek do informacji zwrotnej. Pora jednak zacząć patrzeć na feedback inaczej, jako na płynną, stale trwającą rozmowę, w której nie ma miejsca na rankingi, a w związku z tym wolną od lęków i ocen. Z czasem stanie się dla nas oczywiste, że informacje zwrotne otrzymujemy zdecydowanie częściej niż nam się wydaje, tyle że jeśli nas nie bolą, zwykle nie klasyfikujemy ich jako feedbacku. Z informacją zwrotną mamy do czynienia zawsze, gdy ktoś w danym momencie dzieli się z nami jakimś swoim przemyśleniem. Informacje zwrotne można przekazywać również przy otwartych drzwiach, bez wcześniejszego umówienia spotkania i bez sporządzenia protokołu. Feedback w takiej postaci jest z całą pewnością przystępniejszy i skuteczniejszy niż ogrom informacji, którymi przytłacza się pracownika podczas dorocznej oceny wyników. Paradoks feedbacku. Co zaskakujące, w rozmowach o informacjach zwrotnych ludzie najczęściej skarżą się, że za mało ich otrzymują. Wniosek z tego taki, że choć feedback cieszy się tak złą sławą, to większość z nas nadal go pragnie i intuicyjnie rozpoznaje jako coś dobrego, o ile oczywiście jest przekazywany we właściwy sposób. Nawet gdyby wziąć pod uwagę wszystkie te informacje zwrotne, które otrzymujemy niejako nieoficjalnie, większość z nas i tak doświadcza istotnego deficytu feedbacku. Jak wykazało badanie poziomu zaangażowania pracowników przeprowadzone w 2018 roku przez Office Vibe, 62% pracowników chciałoby otrzymywać więcej informacji zwrotnych od kolegów i koleżanek z pracy, a 83% zadeklarowało, że docenia feedback zarówno pozytywny, jak i negatywny. Mamy więc do czynienia z pewnym paradoksem, ponieważ pomimo dość dużej niechęci do informacji zwrotnych, ludzie generalnie chcieliby otrzymywać jej więcej, a mimo to tylko nieliczni spośród nas aktywnie o nie zabiegają. W praktyce feedback rodzi feedback. Ktoś jednak musi pierwszy tę machinę rozkręcić. Może ty?